Dzień dobry, minęła godzina 10.06, czyli program Ludzie i Pieniądze, czas zacząć. W studio Radia Gdańsk Ewa Sowińska, ESO Audit, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i Cezary Maciołek, wiceprezes grupy Progres. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek troszeczkę poprowokujemy. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, wydanie Trójmiasto, napisała taki raport, że pracownicy na Pomorzu coraz częściej korzystają ze zwolnień wystawianych przez psychiatrów. Tak jakby to, o czym mówimy, jakość życia u nas, jakość pracy wcale nie była taka dobra. Te liczby rzeczywiście robią wrażenie. W 2010 roku takie zaświadczenie do pracy dostarczyło 41 tysięcy osób, a w roku 2015 już 60 tysięcy osób. Czy to znaczy, że mamy jakąś pandemię chorób czy przypadłości psychicznych, czy wynika to z zupełnie innych okoliczności i tak naprawdę nie ma powodu do niepokoju?
Ja myślę, że dopóki fachowcy tego nie pomierzą, nie sprawdzą w szczegółach, to pewnie nam będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie, co jest przyczyną, ale myślę, że pewnie tych powodów jest sporo. Z mojej perspektywy to chyba to, jaki rodzaj pracy teraz wykonujemy, ta ilość takiej jednorodnej pracy. Rozmawialiśmy przed
audycją,
powtarzalne,
tak?
Centra usług wspólnych. One są bardzo dobrym rozwiązaniem dla rynku pracy, ale jednocześnie dają młodym ludziom bardzo taką monotonną pracę. I moim zdaniem też ważne jest to, że w tego typu miejscach pracy jest dość jednorodność, jeżeli chodzi o kwestie wieku. Z mojej perspektywy doświadczenie jest takie, że im więcej różnorodności w pracy, czyli ludzi w różnym wieku, różnych wykształceń, różnej płci, różnych okolic, które ściągają do Gdańska, tam jest więcej takich relacji między osobami i to pozwala, że te stresy, które się w pracy pojawiają, bo to jest naturalne, że tak po prostu jest, one są lepiej rozładowywane, jest z kim po prostu porozmawiać i moim zdaniem to jest jedna z przyczyn pewnie, dlaczego tak jest, ale ich jest pewnie więcej.
No, trzeba też założyć pewien efekt skali. Tutaj coraz więcej biznesu ściąga na wybrzeże, a więc i coraz więcej pracowników. Wzrasta liczba zatrudnionych, więc to też przekłada się na ten wzrost osób chorujących psychicznie. Poza tym psychiatra przestał być czymś obciachowym, stał się czymś normalnym kiedyś.
Na szczęście, powiedzmy.
Na szczęście, tak. Kiedyś ludzie tak nie korzystali z tego, dzisiaj są bardziej otwarci i być może więcej się rejestruje tych przypadków, a więc bardziej prawdziwe dane, rzeczywiste mamy dzisiaj niż to było jeszcze kilka lat temu.
Mnie ciekawy struktura tych zwolnień lekarskich, na ile faktycznie to są problemy psychiczne, a na ile to są faktyczne zaświadczenia L4, po które pracownicy sięgają. Natomiast no, sam ranking bycia liderem w ilości zwolnień no, nie jest pozytywnym jednak elementem dla regionu województwa pomorskiego pod kątem chociażby pracowników, gdzie widzimy jaka trwa batalia o wartościowych pracowników i tak jak ostatnio, wydaje nam się, że mamy pewną przewagę, budujemy pewną przewagę konkurencyjną pod kątem jakości życia, chociażby smog, o którym tak dużo się mówi, czy w Krakowie, czy w Warszawie, powoduje to, że szczególnie rodziny z dziećmi myślą poważnie o tym, żeby jednak relokować do miejsc nieco czystszych, gdzie można wychowywać swoje pociechy w dobrych warunkach. Jakby no, nie jest to na pewno dobra reklama. Interesuje mnie również struktura tych zwolnień psychicznych. Co innego, to co powiedzieli moi przedmówcy, no pójście dzisiaj do psychiatry jest absolutnie czymś normalnym. No, w Stanach Zjednoczonych takie konsultacje czy dla biznesu, czy dla aktorów są zupełnie czymś normalnym i nikt z tego na pewno nie robi jakiegoś wielkiego halo.
Ale przyjmując pozytywny scenariusz, że to są prawdziwe przypadki, albo w ogromnej większości prawdziwe, pamiętajmy, że mamy za sobą dosyć ciężki okres dla pracowników, lat kryzysowych, bardzo elastycznego rynku pracy, a choroby psychiczne nie biorą się z dnia na dzień, więc to może być skutek też tych
Co się działo kilka lat temu.
Paru bardzo ciężkich dla pracowników lat, które mam nadzieję mamy za sobą.
Ja myślę, że nieraz tak jest, że jak są jakieś rankingi, raportowania, to tylko chcemy jako przygotowujący te dane pokazywać pozytywne. Ja myślę, że ważne jest też, żeby pokazywać prawdziwe informacje, bo to często wtedy wiemy, z czym mamy do czynienia i jak się wówczas zachować, bo gorzej by było, gdyby ludzie rzeczywiście chorowali, nie chodzili do psychiatrii, mogłoby się okazać, że wtedy byłby większy po prostu problem. To, co rozmawiamy, uzależnienia od komputera są dzisiaj tak dużym problemem, a bardzo często dzisiejsze nowe miejsca pracy są oparte o te komputery. Więc jeżeli młodzi ludzie 8 godzin w pracy spędzają przed komputerem, a potem
kolejne
na Facebooku rozmawiają,
przed komórką,
a nie
tak?
spotykają, no to może oni po prostu muszą sobie z tym poradzić. Sami nie dadzą rady, dlatego idą do psychiatry.
A proszę powiedzieć, ja troszeczkę prowokacyjnie zapytam, a może to jest tak, że zwolnienie wystawione przez lekarza, psychiatrę ma ten walor, jeśli tak można powiedzieć, że tak naprawdę nikt wtedy nie będzie miał do mnie pretensji, jeżeli wrzucę na Facebooka zdjęcie, że jeżdżę na rowerze, chodzę po lesie albo nawet wyjechałem na zagraniczną wycieczkę, bo mogę powiedzieć, że w ramach walki z depresją, co będzie jak najbardziej prawdziwym argumentem, mogę czy powinienem być aktywny i tak naprawdę w sferze akurat tego typu zwolnień jest jakaś taka duża liczba trochę fikcyjnych zachowań, czy wręcz symulacji po stronie pracowników. Czy te moje sugestie są za daleko posunięte?
To nie jest pytanie do nas.
Czy nie jest pytanie do nas, ale pan redaktor porusza temat właśnie struktury tych zwolnień lekarskich. Na ile faktycznie mamy problem i wyzwanie związane z chorobami i z brakiem radzenia się z konkretną sytuacją, czy głównie zawodową o tej mówimy, czy też właśnie z wykorzystaniem zaświadczeń lekarskich do jakichś innych celów pracowniczych. Tutaj pewnie trzeba by wejść w szczegół, przeprowadzić taką solidną analizę tego zjawiska. Zwróćmy też uwagę, że my na rynku pracy mamy pokolenie milenium. To jest pokolenie, które jest dość kruche, jeśli chodzi o psychikę, a dzisiejsze oczekiwania biznesu, tego co się dzieje, czyli wskaźniki, liczby, oczekiwania, system raportowania i to co się dzieje wokół nas, cała digitalizacja, cyfryzacja powoduje, że po prostu w pewnym momencie człowiek może pęknąć. Będąc bardzo kruchym, krucho skonstruowany, w związku z tym być może to jest przyczyna i też warto by było wejść w strukturę wiekową. Czy to są osoby starsze, powyżej 50 roku życia, być może osoby w wieku przedemerytalnym, czy to są właśnie osoby młode, aktywne, które wchodzą na rynek pracy?
Ja myślę, że jeżeli ci ludzie, którzy korzystają z tych zwolnień i ten stan chorobowy nie przeszkadza im być aktywnymi fizycznie, to może gdzieś w długiej perspektywie to będzie korzystne. I myślę, że są pewnie takie osoby, no bo to jakby trudno jest za kogoś odpowiedzieć. Trudno nawet w takiej ankiecie to sprawdzić. Ale myślę, że ta informacja o tej skali tego, no właśnie ilości zachorowań osób jest też trochę wyzwaniem dla pracodawców. Myślę, że to jest jakby coś, z czym pracodawcy powinni się też zmierzyć, bo w firmie, w której pracownicy czują się zaangażowani, czują się jakby częścią tej firmy, gdzie mają kontakt z osobami decyzyjnymi, kiedy no, atmosfera jest właściwa, to myślę, że tam po prostu taki pracownik, który czuje, że chce pojechać na narty albo ma jakąś aktywność, która wymaga trochę wynegocjowania urlopu, wie, że może z tym pójść bezpośrednio i dostanie taki urlop, dostanie zgodę na to.
W związku to z tym, nie musi wtedy oszukiwać, tak?
Tak, właśnie wydaje mi się, że na pewno jest to wielowątkowa sytuacja, pewnie będziemy się nad tym pochylali. Warto jednak tego nie zlekceważyć i przyjrzeć się temu jakby głębiej.
Ale pan Tomek napisał, ja tego jednego SMS-a zacytuję od naszego słuchacza. Zwolnienia od psychiatry są nie do podważenia, bo do głowy nikt nikomu nie zajrzy. Inna sprawa to nagminne powtarzanie się tego samego nazwiska lekarza na zwolnieniach. To nie może być przypadek, napisał pan Tomek. Natomiast słuchacz inny napisał dość kontrowersyjną rzecz i nie mi to oceniać, ale zacytujemy, bo taki głos przyszedł. Dzień dobry, dawniej ludzie wierzyli w Boga i się spowiadali. Dziś wielu wierzy w horoskopy i komputery, więc idą do psychiatry. No pojawiła się także taka opinia, a my do dyskusji na ten temat wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Cezary Maciołek, Ewa Sowińska i Marek Lewandowski. Przypomnijmy, rozmawiamy o tym, że dość drastycznie wzrosła liczba zwolnień wystawianych przez psychiatrów czy zaświadczeń lekarskich wystawianych przez psychiatrów pracownikom na Pomorzu.
Jedną rzecz, którą zauważyliśmy, to prowadząc już od prawie 15 lat biznes, po raz pierwszy około pół roku temu pojawiło się zlecenie rekrutacyjne od komercyjnej przychodni lekarskiej właśnie na lekarzy psychiatrów, a więc być może te badania są poparte z jednej strony deficytem w ogóle lekarzy związanych z tą dziedziną, a dwa ze skalą jakby zjawiska.
No to... A ja jeszcze po księgowemu spojrzałabym na ten temat. Ja zastanowiłabym się, ile niewykorzystanych urlopów mają ci pracownicy, którzy z tych zwolnień korzystają, bo to jest dość powszechne na polskim rynku, że pracownicy nie wykorzystują swoich urlopów i wydaje mi się, że może im jest łatwiej wziąć zwolnienie lekarskie, takie jak mówiliśmy, że trudniej jest weryfikować.
Ewentualnie są przemęczeni, tak? I to się odbija.
Są przemęczeni.
Duży materiał do badań, prawda?
O, czekamy na wyniki, kto się zgłosi.
No ale też uczulamy pracodawców, żeby przeglądać się, w jakim stanie są pracownicy. A teraz zmieniamy temat. Od rana pytaliśmy słuchaczy Radia Gdańsk. Magda Szpiner w poranku wprowadziła ten temat. Czy łatwo jest o podwyżkę? Czy to jest dobry moment, żeby iść do pracodawcy po podwyżkę? Czy to jest ten moment na rynku pracy, kiedy rzeczywiście pracodawcom już zależy na tym, żeby zatrzymać pracownika, że jest łatwość negocjowania? Dane z rynku pracy są bardzo optymistyczne. Rośnie zatrudnienie, rosną płace. Czy jeżeli jesteśmy od iluś lat w tej samej firmie, niewiele się tam zmieniało w tych przelewach na koncie, to czy to jest ten moment, żeby zacząć negocjować?
No to jest tak indywidualnie dosyć zadane pytanie, czy dobrze jest dzisiaj iść po podwyżkę. Na razie to, co obserwujemy, to te podwyżki, one są strukturalne. One po prostu rosną w sposób taki systemowy. Dwa czynniki bardzo też mocno wpłynęły na ten wzrost, a więc znaczący wzrost płacy minimalnej i ustalenie godzinowej stawki przy umowach zleceniach. Umowy zlecenia to jest bardzo poważny segment rynku dzisiaj. A więc te wynagrodzenia rosną jak na razie bardziej strukturalnie. Sieci handlowe podnoszą wszystkim. Coraz większy jest problem z pracownikami. Natomiast indywidualnie tutaj nie mamy jeszcze takich informacji, żeby coś znaczącego się zmieniło w takich właśnie indywidualnych podwyżkach, roszczeniach poszczególnych pracowników.
A ja myślę, że to jest moment, kiedy lekcje muszą odrobić pracodawcy. Wydaje mi się, że to oni powinni się przyjrzeć wynagrodzeniom w swoich firmach i zobaczyć, czy nie ma ryzyka, że ci znaczący dla nich pracownicy, tak zwane talenty, nie zostaną przez kogoś innego po prostu, zrekrutowane. Ja zajmuję się branżą finansową. Finanse, rachunkowość w firmach to są te obszary, z którymi mam do czynienia i wiem, jak trudno dzisiaj zrekrutować dobrych ludzi na takie wysokie stanowiska w tych działach, bo powodów jest wiele. Po prostu odpowiedzialność, którą te osoby muszą wziąć, jest coraz większa, szczególnie w obszarze podatków. Okazuje się, że to już jest naprawdę bardzo skomplikowana materia. Często jest tak, że w firmie osoba, która jest głównym księgowym, musi się znać na wielu obszarach. Jest to już dzisiaj trochę niemożliwe. Dlatego muszę po prostu powiedzieć, że zrekrutowanie dobrego księgowego jest bardzo dużym wyzwaniem, a znalezienie pracy przez głównego księgowego to jest całkiem prosta rzecz. Więc to pokazuje, że pracodawcy powinni się temu jakby przyjrzeć, czy dobrze wynagradzają swoich pracowników. A poza tym muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ja pracowałam 13 lat w bardzo dużej korporacji, największej firmie doradczej na rynku polskim. I tam była taka zasada, na początku jak zaczęłam pracę, to dwa razy w roku był przegląd wynagrodzeń, czyli patrzono, jak się wynagrodzenia firmy mają do średnich rynkowych. Po prostu pracownicy wiedzieli, że co najmniej dwa razy w roku, potem już się to troszeczkę...
Że ich płace nie zostaną w tyle za rynkiem,
nie
tak?
Nie tyle w tyle, ale będą wiedzieli. Ktoś im da feedback zwrotny, czy dobrze pracowali, jak firma się ma. To jest potrzebne. I teraz w tej mojej małej firmie też tak robimy. I wydaje mi się, że to jest ważne, że pracownicy po prostu nie muszą indywidualnie wyczuwać momentu, tylko wiedzą, że jest taki moment, kiedy zostaną podsumowane całoroczne działania i decyzja, czy są podwyżki, czy nie. I też podany powód, dlaczego ich nie ma.
Ja myślę, że to jest doskonały czas dla pracowników, bo tych pracowników po prostu nie ma. I tutaj warto by zwrócić uwagę przede wszystkim na podział na branże i na sektory gospodarcze, gdzie te podwyżki są wymagane, wymuszane i odpowiednia jakość kompetencji, kwalifikacji, które pozyskamy, są bardzo trudne, a więc tym samym jeżeli nie, nie skorelujemy podaży z popytem, będziemy mieli trudności i problem z tym, żeby realizować własne procesy biznesowe, a dwa, to jest jakby proces złożony. Ja ostatnio byłem na konferencji w Lublinie poświęconej szerokiemu zagadnieniu outsourcingu usług dla biznesu. I szanowni państwo, HR tam się przewijał permanentnie. Mimo że sama konferencja nie była podyktowana HR-owi, a więc to pokazuje zjawisko, z jakim mamy do czynienia pod kątem braku zasobów ludzkich. I to, że my ściągamy około 1 000 000 Ukraińców, to nie jest efekt tego, że my tej pracy nie chcemy dać Polakom. To jest efekt
konieczności sytuacji,
dynamiki,
tak?
Rozwoju gospodarki. To jest wyzwanie demograficzne. To jest dość interesujące umiejscowienie Polski na skali europejskiej, gdzie inwestorzy z przyjemnością inwestują, bo jest przede wszystkim dobra relacja jakości do wynagrodzeń. W związku z tym są branże, które absolutnie wymuszają podwyżki, ale są też również te, które utrzymują. I słuchałem dzisiaj rano przez chwilę Radia Gdańsk i naprawdę czułem się zażenowany, gdzie pan jeden mówił o tym, że pracodawca zaproponował mu 5 zł podwyżki rok do roku. To jest naprawdę żenujące i to jest skandal, żeby w taki sposób traktować pracowników. I no, trudno mi powiedzieć, natomiast dzisiaj generalnie rynek pracy pędzi. Wszystkie dane gospodarcze pokazują, mówią o tym, że przemysł produkcyjny wzrósł rok do roku 9%, sprzedaż detaliczna, więc konsumpcja wzrosła 11,4%. To są najlepsze dane od kwietnia 2011 roku. A więc firmy rozwijają się, a firmy stanowią ludzie. W związku z tym no, dzisiaj w niektórych branżach jest to absolutnie niezbędne, żeby te wynagrodzenia
I rok 2017 będzie tym rokiem, gdzie będziemy doświadczać znaczących wzrostów, bo tak jak podają wszelkie prognozy, ruszą w końcu inwestycje. Bardzo mocno budowlanka stoi pod parą. Wszelkie informacje pokazują, że tutaj bardzo mocno się ruszy na tym rynku. A więc myślę, że podwyżki są te znaczące przed nami.
A proszę powiedzieć, bo z tych SMS-ów, które państwo rano przysyłaliście, ja przypomnę, czekamy także na państwa sygnały, czy łatwo dzisiaj o podwyżkę. Czekamy na te sygnały pod numerem SMS-owym 603060606. Natomiast pojawiały się takie wypowiedzi, czy taki wątek się przewijał, że najłatwiej dostać podwyżkę, zmieniając miejsce pracy. Tak, jeżeli jestem od wielu lat, wykonuję nawet solidnie swoje obowiązki, to tak naprawdę istnieje ryzyko, że w jakimś sensie będę zapomniany. Częściowo to, o czym mówiła Ewa Sowińska, jest jakby remedium na tą sytuację. Ale dlaczego tak się dzieje, że pracodawca, który rekrutuje i chce kogoś nowego, jest gotowy zapłacić więcej, a nie docenia tych ludzi, którzy czasami bardzo wiele lat solidnie wykonują swoje obowiązki?
Czy dla mnie to jest w ogóle właśnie takie nieefektywne działanie, bo rekrutowanie pracownika to jest kwestia i czasu, i pieniędzy. To są bardzo drogie procesy, a potem wdrażanie tej osoby związanej z tym, że
też zajmuje czas.
No ktoś często, jeżeli to jest wysokie stanowisko, ktoś z takiego najwyższego poziomu decyzyjnego w firmie musi się zaangażować, żeby poznać tę osobę nie tylko z rodzajem pracy, ale kulturą firmy, bo to jest ważne, prawda, w zależności od tego, jaką. No i wydaje mi się właśnie, że to jest taki błąd, że wtedy pracodawca jest gotowy dawać podwyżki, kiedy pracownik mówi: odchodzę, bo mam lepszą propozycję. I wówczas ta wynagrodzenie nieraz do tej propozycji jest wyrównywane, ale za tym nic więcej nie idzie. Nie ma nowej zmiany jakościowej wynikającej z tego, co powiedziałam. Nie ma tego systemu przeglądu tych wynagrodzeń.
Nie ma jakiejś perspektywy, tak?
Znowu nie ma perspektywy do następnego jakby naszego negocjowania podwyżki. Mi się wydaje, że to powinny być jednak bardziej systemowe rozwiązania. I wówczas, jeżeli pracownicy są w firmie zaangażowani, mają dostęp do swoich szefów, to wszystko inaczej wygląda. W ogóle mi się wydaje, że kwestie pracowników w najbliższych czasie będziemy, to co już mówili panowie, będziemy częściej dyskutowali. Od 2017 roku wszedł obowiązek dla dużych firm, tych, które zatrudniają powyżej 500 osób, generalnie tak zwanych jednostek zainteresowania publicznego, czyli to są głównie spółki giełdowe, banki. One będą musiały raportować swoją politykę w odniesieniu do wielu obszarów, ale jednym z nich jest właśnie obszar dotyczący pracowników. I nie ukrywam, że sama jestem bardzo zainteresowana, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że przykład tych dużych firm spowoduje, że coraz więcej tych firm średnich i mniejszych będzie musiało jasno mówić, jaką ma politykę wobec pracowników, żeby to nie były pojedyncze decyzje, transakcje. To tylko powoduje, że ci, którzy są sprytniejsi, wynegocjują. System musi się po prostu w tym względzie zmienić.
Mamy bardzo żywy oddźwięk od naszych słuchaczy. Przypomnę, czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Napisał pan mężczyzna, bo tak, takimi się określeniami posługuje w SMS-ie, ale się nie przedstawił. Dzień dobry, niestety zwykły pracownik nadal jest niedoceniony. Jestem kierowcą w komunikacji miejskiej i płaca jest niewspółmiernie niska do odpowiedzialności. Natomiast napisał też do nas pan Grzegorz. Dzień dobry, wcale nie jest łatwo negocjować w tej chwili podwyżki. Moja koleżanka pracująca w szkole podstawowej od 2 lat usłyszała niedawno, że, cytuję, tak naprawdę nie musi w tej szkole pracować, a to, że jest po studiach i kilka lat już przepracowała, nie miało żadnego znaczenia, napisał pan Grzegorz. Czy łatwo negocjować podwyżki? Do dyskusji wrócimy za chwilę. Przypomnę, w naszym studiu Ewa Sowińska, Marek Lewandowski i Cezary Maciołek.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji na temat tego, co się dzieje na rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Cezary Maciołek, Grupa Progres, Marek Lewandowski, Solidarność, Ewa Sowińska, ESO Audyt. Pytanie związane z tym, co się wydarzyło 1 stycznia. Przypomnijmy, wprowadzono po pierwsze stawkę minimalną godzinową, 13 zł na godzinę. Po drugie, mieliśmy dość znaczący wzrost płacy minimalnej, tej przywiązanej do etatu, z 1850 zł na 2000, czyli 150 zł brutto. To jest dość znacząca podwyżka, znacznie ponad poziom inflacji, który mieliśmy w zeszłym roku. I teraz pytanie do naszych gości. Czy państwo uważacie, że ten skok, czy wprowadzenie z płacy minimalnej w przypadku zleceń, to spowoduje, że pozostałym pracownikom łatwiej będzie negocjować? Na zasadzie, szefie, nie chcę zarabiać tej minimalnej krajowej, zasługuje na trochę więcej. Czy może jest właśnie odwrotnie, a mianowicie szef będzie mógł powiedzieć, przepraszam, musiałem podnieść tą minimalną, nie mam na podwyżki dla reszty?
Dwie sprawy. Po pierwsze, w 85% okazało się, że rynek bardzo pozytywnie przyjął tą zmianę, a więc minimalna stawka godzinowa, która zresztą została w kompromisie wypracowana przez pracodawców i związki zawodowe, została przyjęta. O tych patologiach, którymi szczególnie teraz zajmuje się Solidarność w ramach akcji 13 zł i nie kombinuj, no to jest jednak margines kilkunastoprocentowy, duży, z którym należy walczyć, ale jednak margines. I to trzeba podkreślić. Po drugie, w polskim modelu gospodarki na razie nie ma lepszych narzędzi do stymulowania wzrostu wynagrodzeń niż właśnie podnoszenie tych minimalnych standardów, dlatego że polska gospodarka w ogromnej większości oparta jest na nisko przetworzonych produktach, montowniach. Jesteśmy elementem takiego łańcucha powiązań globalnych gospodarek, gdzie w Polsce lokuje się właśnie prostsze prace do wykonania. I w tym układzie, dopóki nie zrobimy tego skoku technologicznego, dopóki nasza gospodarka nie stanie się dużo bardziej innowacyjna, zaawansowana technologicznie, ciągle będzie dzieliła nas ogromna przepaść między naszymi polskimi zarobkami a zachodnimi. I te wzrosty, które mamy dzisiaj, które w naszych realiach mogą wyglądać bardzo pozytywnie, w zestawieniu z naszą zachodnią granicą już wyglądają bardzo słabo. Więc jeśli chcemy iść w kierunku tamtych wynagrodzeń, to musimy iść w kierunku tamtych gospodarek, a więc własne marki, wysokotechnologiczne, zaawansowane technologie. To jest jeszcze wszystko przed nami.
Zdaniem przedsiębiorców, to, co się działo z płacą minimalną, pomaga pozostałym pracownikom, czy może stanowić przeszkodę?
Generalnie zjawisko jest bardzo pozytywnie postrzegane przez biznes. Jeśli chodzi o to, czy to pomaga, czy nie, to zależy od branży również. Bo jeżeli mówimy o branżach, gdzie faktycznie mamy dość duży deficyt pracowników, głównie to są branże związane ze szkolnictwem zawodowym i głównie branże związane z nowoczesnymi usługami dla biznesu, to te wynagrodzenia w sposób naturalny rosną i to niejednokrotnie pracodawcy wychodzą z inicjatywą, aby zapobiegać, niż później leczyć być może zjawisko masowych odejść, wychodzą z propozycją, albo wzrostu wynagrodzeń, albo zmiany systemu wynagrodzeń na benefity pozapłacowe, więc jakieś pewne dodatki socjalne. Natomiast są branże, które faktycznie są w sytuacji dość trudnej. I tutaj należy zwrócić uwagę na budżetówkę. Tutaj pan wspomniał, jeden z przedmówców mówił o nauczycielach. Tak, nauczyciele nie mają zbyt dobrej pozycji negocjacyjnej, pełna zgoda. Natomiast dzisiaj w biznesie komercyjnym, który, tak jak pan powiedział, jest oparty na tym przemyśle produkcyjnym, który jeszcze nie jest super innowacyjny, ale przecież plan pana wicepremiera Morawieckiego uwzględnia innowacyjną gospodarkę. I to, że my w ciągu 10 lat zrównamy się chyba do około 80% średniej Unii Europejskiej. Poza tym nasze sąsiedztwo tutaj wskazuje, akurat mówię o Gdańsku, że my mamy rozwinięte nowoczesne usługi HR, nie tylko HR dla biznesu, ale nowoczesne usługi dla biznesu. Mamy działy R&D, mamy centra badawcze, mamy firmy, które specjalizują się w budowaniu oprogramowania, tworzeniu aplikacji, a więc to wszystko zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak bym to spuentował.
Państwo piszecie do nas bardzo chętnie. Pani Anna napisała: płace zapewne rosną w dużych miastach, niestety w mniejszych panuje przekonanie o tym, że powinno się cieszyć, że się ma zatrudnienie. Od 6 lat nie dostałam podwyżki i nie zanosi się, choć pracodawca rozwija firmę bardzo, bardzo dynamicznie. Mamy też następnego SMS-a. Pracuję w firmie. Gdy spytałem, czemu mam teraz stawkę na poziomie najniższej krajowej, usłyszałem, że różnicę wyrówna premia. A przecież premia to jest element ruchomy i wcale nie musi być stale. A czy państwo uważacie, że w tej chwili pracodawcy zaczynają doceniać, czy jest jeszcze za wcześnie, zaczynają doceniać opinię o firmie jako pracodawcy? Czy to ma znaczenie dla postrzegania firmy? Wiem, że Ewa Sowińska jest jednym z organizatorów konferencji, która poświęcona jest temu, jak firmy są postrzegane, jak budować niematerialną wartość firmy, czyli nie tylko jak kupić nowe urządzenia i podnosić tą taką typowo księgową wartość, ale jak tworzyć całą pozytywną opinię o firmie.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, bo rzeczywiście chciałabym już dzisiaj państwa zaprosić 22 marca na Politechnikę Gdańską, gdzie właśnie Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania, Gdański Klub Biznesu i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów we współpracy z profesorem Hausnerem, twórcą
jednego z programów
takich Open Eye Economic. To jest kongres, który się odbywa w listopadzie w Krakowie. Kolejny 14-15 listopada 2017 roku. I właśnie tego 22 marca będziemy rozmawiali o firmie idei, czyli takiej firmie, która widzi pracowników, dba o nich. I będziemy mówili o realnych wyzwaniach, a nie materialnych wartościach, czyli tych elementach, których często nie widać w bilansie, nie widać w sprawozdaniu finansowym, a one decydują o sile firmy, o jej wycenie wtedy, kiedy dochodzi do transakcji. Konferencja będzie miała dwie części, część naukową i część praktyczną. W części naukowej głos zabierze oczywiście profesor Hausner, będzie też głos zabierał Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale będą też profesorowie nasi gdańscy, profesor Piotr Dominiak z Politechniki Gdańskiej i profesor Maciej Barczewski, Uniwersytet Gdański. Oni będą się właśnie zastanawiali nad ochroną tych danych intelektualnych, tego, co wytwarzają pracownicy, firmy, jak do tego podejść, a przede wszystkim będą się zastanawiali, jaką wartość stanowią pracownicy. Po panelu naukowym będzie część praktyczna i tutaj będziemy się zastanawiali, czy to już jest koniec kapitału, który dotychczas znamy, czy to czas już na firmę ideę, czyli firmę, w której jest miejsce dla pracowników. I ten panel będzie o tyle ciekawy, że wprowadzenie do niego takie inspirujące będą przez Zuzannę Skalską wykonane i ona będzie mówiła o tym, że przyszłość należy do tych, co wiedzą, że nie wiedzą, czyli będzie pokazywała, że...
Tych, którzy są otwarci na dokształcenie
się. Świadomość, tak? Że trzeba się zmieniać. I drugi głos, taki inspirujący, będzie dr Anety Chybickiej, która zada nam, uczestnikom tej konferencji, pytanie, czy wyróżniają nas ludzie. A jeżeli tak, to jakim wartościom służą organizacje. I potem w praktycznej dyskusji głos zabiorą Rafał Stepnowski, Maciej Grabski, Jolanta Łykowska, Szczepan Kniter i dr Marcin Pęksy, który jest ekspertem od wycen. A ja serdecznie Państwa zapraszam, bo wydaje mi się, że to jest miejsce, czas, kiedy spotkają się różnorodne instytucje, czyli tak jak powiedziałam, biznes, nauka, organizacje.
W przeszłości częściej dyskutowano o tym, kto ma nowsze urządzenie i oczywiście to jest nadal bardzo ważne, bo technologia jest kluczowa, ale jeżeli się tak dużo dyskutuje o ludziach i tych wartościach niematerialnych w firmie, to chyba mamy dobrą tendencję. Państwo oczywiście zasypujecie nas SMS-ami. Pracownica szpitala w Wejherowie napisała w ten sposób. Rozpoczęłam 36 rok pracy w szpitalu, praktycznie bez zwolnień. Bardzo dużo pracuję. Moje przeciętne wynagrodzenie to 2100 zł, a jestem po licznych kursach. Młodzi, którzy przychodzą, dostają na dzień dobry 2200, czyli więcej niż to podstawowe wynagrodzenie pani z Wejherowa. Jest jeszcze jeden SMS, też dotyczący sytuacji kobiet na rynku pracy. W wielu środowiskach inżynierskich kobiety, matki są dyskryminowane. Powód jest bardzo pragmatyczny. Według pracodawcy chorujące dzieci sprawiają, że kobieta jest mało wydajna i nie ma z niej pożytku. Takie sytuacje rzeczywiście Państwo jeszcze dostrzegacie na rynku, że ktoś kobiecie wprost albo pośrednio daje do zrozumienia, że jako matka czy potencjalna matka jest mniej warta jako pracownik, czy to już śpie w przeszłości?
Ja takiego doświadczenia nie mam i bardzo się z tego powodu cieszę. Wydaje mi się, że tacy pracodawcy właśnie odpowiedzialni rozumieją, że po prostu dzieci w Polsce się muszą rodzić, bo nasza demografia o tym mówi i ktoś się tymi dziećmi musi po prostu zajmować. I to jest naturalne, że zwolnienia są. Ale muszę powiedzieć, że też to, co w moim środowisku znajomych zauważyłam, że bardzo często też ojcowie dzielą się tą odpowiedzialnością z matkami, więc właściwie tak się wyrównuje. Raz mama, raz ojciec, więc pracodawca rozumie, że ta świadoma kobieta ma świadomego męża, ojca tych dzieci i się podzielą tą odpowiedzialnością, kiedy ona nie będzie mogła wziąć zwolnienia związanego z opieką, bo jest taki moment w firmie, prawda, że nieraz nie można pójść, że będzie miała wsparcie.
Spotykamy się niestety z takimi przypadkami, jest ich ciągle sporo, przy czym nasza wiedza pochodzi z tych zakładów, z tych miejsc, gdzie są związki zawodowe, a tam jest dużo trudniej pracodawcom w ten sposób łamać prawo, bo to jest ewidentne złamanie prawa i dużo łatwiej nam jest przeciwdziałać tego typu zjawiskom, ale one niestety mają miejsce i bezwzględnie trzeba z tym walczyć.
Pierwiastek kobiecy jest szalenie istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej, bo to jest trochę inne spojrzenie na te same sprawy w przypadku tego, jak spotykają się panowie, a więc ja nie spotykam się osobiście z dyskryminacją, pracuję zdecydowanie większą liczbą kobiet z racji branży, którą prezentuję i oceniam i doceniam bardzo tą współpracę, właśnie chociażby ze względu na trochę inny punkt widzenia niż mają panowie.
Pierwiastek kobiecy, ale pięknie.
Znaczy, ja myślę, że ta różnorodność do nas kolejny raz wraca. Właśnie ta różnorodność w każdym miejscu pracy daje dużo, dużo atutów, więc myślę, że i kobiety, i mężczyźni są.
No,
i młodzi,
żeby to jeszcze było powszechnie doceniane, to już by było zupełnie, zupełnie dobrze.
Ale to jest kwestia czasu.
No, miejmy nadzieję. Zajmijmy się teraz protestem w firmie Lotos Kolej, ale sprawa jest znana. Przez koniec ubiegłego tygodnia mieliśmy między innymi w Radiu Gdańsk relacje, co się działo. Pracownicy domagali się przywrócenia do pracy dyrektora Mirosława Łosińskiego. Akcentowano, że to jest człowiek, który tak naprawdę zbudował tą firmę, bardzo dobrze rozwijał. Przypomnijmy naszym słuchaczom, chociaż mówiliśmy już o tym, Lotos Kolej to nie jest jakaś mała spółeczka przewozowa przyklejona do grupy Lotos, tylko to jest bardzo poważny gracz na rynku przewozów cargo, bodaj trzecia co do wielkości firma na tym rynku w Polsce, mająca 10%. Są różne sposoby liczenia, ale powiedzmy około 10% ładunków na naszym rynku, więc to jest no, bardzo poważny biznes prowadzony pod szyldem Lotos Kolej, ale z punktu widzenia zarządzania, z punktu widzenia relacji pracownik-firma, czy uważacie Państwo, że takie występowanie w obronie szefa to jest pozytywne zjawisko i dlaczego takie sytuacje zdarzają się tak rzadko?
Przede wszystkim zdarzają się rzadko i rzadko związki zawodowe występują w tak personalnych sprawach tak jednoznacznie. Więc jeśli już do czegoś takiego dochodzi, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego do tego doszło. Chociaż tam sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo na przykład ta spółka nie poddała się audytowi. Więc pytanie, dlaczego? Nie znamy bezpośrednich przyczyn, jakie są relacje między tą osobą, tym dyrektorem, tym prezesem, a grupą całą. Dlaczego ma być ta osoba wymieniona. Natomiast zawsze medal ma dwie strony. Przy tak dużej, poważnej firmie istotne są relacje, czy pracownicy się z tą firmą utożsamiają i czy dobrze współpracują z zarządem, bo to też jest taki naturalny strach, że jeżeli zmieni się zarząd, to i ta współpraca może się popsuć. Ja nie znam aż tak dużo szczegółów, ale sprawa nie jest taka jednoznaczna i w większości my związkowcy, przynajmniej z Solidarności, tam inny związek protestuje, nie Solidarność, ale my przynajmniej jesteśmy zawsze bardzo wstrzemięźliwi przed protestami stricte personalnymi. To rzadko jest dobre.
Jeżeli tak duża grupa pracowników protestuje w konkretnej sprawie swojego przełożonego, to ja chciałbym bardzo serdecznie pogratulować przełożonemu, bo to jest dla mnie oznaka, że wykonał solidną pracę, budując zaangażowanie, pokazując pewną strategię, pewną wizję, że pracownicy chcą dalej iść i współpracować z tym panem. Ja nie znam sprawy, nie zagłębiłem się i nawet jakby nie chcę jej oceniać, bo
wielu
być może to są elementy
czy
polityczne.
Wielu informacji nie znamy też, powiedzmy szczerze.
Dokładnie.
Natomiast
to nie jest takie tam proste.
Jeżeli takie zjawisko wystąpiło, jest to duża grupa pracowników, to moim zdaniem pan dyrektor zbudował autorytet i poradził sobie i udźwignął menedżersko pewne zadania, które pewnie zarząd przed nim stawiał, a więc szapoba i pełen szacunek i warto pewnie ten temat zgłębić. Co jest na rzeczy?
Ja też chciałam powiedzieć, że oceniać taką sytuację można wtedy tylko, gdy się ma wszystkie argumenty, zna się argumenty obydwu stron.
Dlatego też zaznaczałem, że chciałbym o tym zaangażowaniu społecznym przede wszystkim mówić.
Właśnie chciałam powiedzieć, że dla mnie to też jest coś, co mi odpowiada, że jeżeli czujemy, że jest osoba, która wniosła do firmy tak dużo, a przede wszystkim czujemy, że przyszłość nasza, pracy w tej firmie jest z nią związana, to warto, żeby o takich rzeczach rozmawiać, nagłaśniać tę sytuację, bo dzisiaj z różnych informacji makroekonomistów wynika, że w przyszłości marką będą ludzie, a nie instytucje. I tutaj jest przykład tego, że konkretna osoba potrafiła w taki sposób się zaangażować i nas zaangażować, że bronimy jej stanowiska. Jak będzie, to pewnie życie pokaże, ale sam ten odzew pracowników jest godny zauważenia i podkreślenia.
A co do zasady, czy uważacie państwo, że pracownicy powinni współdecydować o obsadzie tych kluczowych stanowisk w firmie? Oczywiście pośrednio już w tej chwili mogą mieć przedstawiciela, czy w Radzie Nadzorczej, czy jest Rada Pracownicza, ale czy wychodząc nawet poza zapisy kodeksu spółek handlowych, czy te takie twarde zapisy, czy powinien się zwiększać udział pracownika, nawet jeżeli on się nie wiąże z udziałem kapitałowym. No, pracownicy nie są akcjonariatem.
Granicą takiej ingerencji w funkcjonowanie firmy powinny być uprawnienia związków zawodowych wynikające z ustawy o związkach zawodowych, byle były przestrzegane, bo tu wielu pracodawców tego nie robi. I każdy związek zawodowy powinien mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, gdzie w wielu krajach zachodnich jest to praktykowane. Taki przedstawiciel w Radzie Nadzorczej nie ma możliwości wpływania na decyzje Rady Nadzorczej, a tym samym personalne, ale ma dostęp do wiedzy, może wyrażać opinie i może te opinie przekazywać załodze. Więc z moich doświadczeń, gdzie w Stoczni Gdynia pracownicy mieli swoich przedstawicieli, gdzie wiele firm w Polsce ma takich przedstawicieli, to jest bardzo dobre dla spółki, bo to jest komunikacja w dwie strony, to jest niezależne źródło informacji i dla Rady Nadzorczej, i dla właściciela, co się dzieje wewnątrz firmy i odwrotnie dla załogi, co się dzieje przy zarządzaniu ze strony właścicieli. Ale to jest ta granica, której nie powinniśmy przekraczać. Samo personalne ingerowanie ma zawsze bardzo duże, niesie z sobą bardzo duże zagrożenie.
Ja myślę, że granicą też jest odpowiedzialność, w zależności od tego, jaką odpowiedzialność za firmę, za decyzję się podejmuje, ten powinien mieć wpływ na wybór osób, na dobór. Ale zakładam, że rozsądny właściciel, rozsądna rada nadzorcza, jeżeli zauważy, że są protesty pracowników, to ich po prostu nie zlekceważy, bo nie sądzę, żeby ludzie wkładali wysiłek w protestowanie przeciwko czemuś, co nie służy firmie, w której pracują. I wydaje mi się, że takie stawianie prostych granic mogłoby być utrudnione, ale na pewno nie wolno takiego głosu lekceważyć. Tak jak powiedziałam wcześniej, nadchodzi czas raportowania niefinansowego i tam rola pracowników, ich wpływ na firmę, odpowiedzialność będzie kluczowa, bo tylko w takiej firmie dobrzy pracownicy będą chcieli pracować. W związku z tym decyzja należy ostatecznie do właściciela, do rady nadzorczej, ale nie można nie brać pod uwagę decyzji pracowników, kiedy ona jest po prostu taka też masowa.
Bardziej opinii niż decyzji. Proszę pamiętać, że potem właściciel nie może mieć pretensji, jeżeli współpraca nie będzie się układała, jeśli wbrew różnym opiniom
oczywiście,
i protestom
tak.
postawi na konkretną osobę, bo to potem może mieć właśnie takie skutki.
Zdecydowanie warto pytać i zdecydowanie warto desygnować przedstawiciela po to, żeby poznać opinię. Bo to jest budowanie,
przedstawiciela załogi.
Załogi, absolutnie. Bo to jest budowanie zaangażowania. Szanowni Państwo, a zaangażowanie to jest jakość. My dzisiaj zmagamy się na rynku z jakością, która niestety podupada i w usługach, i w produkcji. I żeby faktycznie mieć super zmotywowany zespół, który wpływa na jakość, na obsługę klienta, na to, żeby się bardziej chciało w tej codziennej pracy wkładać serducho, to warto pytać i
warto zaangażować ludzi.
Tak jak warto wprowadzać mechanizmy, żeby załoga stawała się współwłaścicielem firmy, czy to w formie akcji, czy różnych innych możliwości
tak.
wchodzenia.
Wtedy.
Dlatego, że wtedy wynagrodzenie przestaje być jedynym motywatorem naszego zaangażowania w firmę.
Właśnie.
Ale także inne dodatkowe źródło.
Wartość akcji na przykład ma
tak.
znaczenie.
Partycypować,
a tego się nie robi.
Partycypować w sukcesie firmy. To się świetnie sprawdza w jakimś ułamku procentowym.
No to w programie Ludzie i Pieniądze co najmniej kilka, myślę, że mądrych rad, co robić, żeby nasze firmy lepiej się rozwijały. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk dzisiaj gościliśmy Ewę Sowińską, ESO Audit, Marka Lewandowskiego z Solidarności i Cezarego Maciołka z grupy Progres. A Państwo cały czas ślecie dużo SMS-ów. Pan Łukasz napisał, nie chodzi tylko o zarobki, chodzi też o relacje zarobków do cen. Ładnie to podsumował mój przyjaciel mieszkający na stałe w Niemczech. On jak idzie do, tutaj pada nazwa pewnego sklepu, i wyda 100 euro, to ma cały bagażnik zakupów. Jak ja wydam 100 zł, to wychodzę z jedną siateczką. I to też jest bardzo ważny element. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński.